O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki jest z nami. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Oczywiście w drugiej części naszego programu za kilkanaście minut pytania od państwa i uruchomimy naszą linię. Już teraz przypomnimy nasz numer telefonu 95725-8877. A teraz pytania dotyczące miasta, takie, które ostatnio się gdzieś pojawiły w mediach, również na antenie Radia Gorzów. Ale może te konkretne tematy miejskie za chwilę, bo widziałem pana dzisiaj w centrum miasta z kwiatami i z kawą.
Tak, z kwiatami i z kawą, to może też właśnie na państwa dzięki uprzejmości państwa też złożyć życzenia wszystkim słuchaczkom Radia Gorzów, wszystkim gorzowiankom, wszystkim kobietom naszym, Polkom, szczególnie dwóm. Chciałbym złożyć mojej ukochanej Klaudii i mojej mamie Danusi życzenia wyjątkowe tego, żeby te nasze kobiety miały dużo spokoju, dużo cierpliwości do nas, żeby słońce świeciło im i żeby były zawsze takie uśmiechnięte, radosne i ogarniały tą rzeczywistość za nas, bo robią to wspaniale.
Życzenia się pojawiły, poszły
tak w eter. To sympatyczny dzień.
Niech dzień kobiet będzie codziennie. To tak takie jest. Hasło, które nam dzisiaj towarzyszy.
Dokładnie.
Panie prezydencie, po ostatnim wydarzeniach, czyli po ogłoszeniu wyroku sądu gorzowskiego, który pana uniewinnia, mówimy jeszcze o kwestiach związanych z decyzjami, które zapadały wtedy, kiedy był pan wójtem gminy Deszno. Kamień serca, czytałem taki nagłówek prasy, to prawda?
Tak, to wielki kamień serca. Dlaczego? Dlatego, że jak cofnąć pamięcią, to jest 6 lat. Najpierw CBA, ABW, prokuratura jedna, druga, w końcu sprawa sądowa, to wszystko przesłuchania, to mnóstwo nerwów, mnóstwo naprawdę takiej niepotrzebnie traconej energii. Tego nikt nie zwróci, tego nikt nie odda. Szkoda, że po prostu służby są wykorzystywane do takich celów. Myślę, że teraz będzie jeszcze częściej, idą wybory i już słyszymy, że zapowiedzi opozycji politycznej, że będą składali wnioski do prokuratury, to za Wróblewskiego, to za coś innego, więc to jest straszne. Źle, że tak się wykorzystuje te instrumenty państwa do walk politycznych. Cieszę się. Dla mnie ogromna ulga, bo mimo wszystko ja od początku mówiliśmy o tym, że no, staraliśmy się, zresztą sąd to potwierdził, mówiąc jasno w wyroku sądu, że dołożyliśmy wszelkich starań, żeby właśnie tą inwestycję uratować, żeby ona mogła przebiegać zgodnie z planem.
Chodziło o zarzuty tego typu, że zapłacił pan dwóm firmom Dokładnie. Za wykonanie jednej pracy. Tak.
I wszystko, tu sąd wszystko jasno wyjaśnił, przyjął te argumenty, bo to wszystko wynika jakby rozpisać. Cały ten materiał dowodowy, minuta po minucie, to wszystko robiliśmy zgodnie z prawem. I ba, sąd nawet stwierdził coś takiego, że właśnie dzięki naszemu staraniu wszystkie działania były skrupulatnie planowane i z tego się cieszę, z tego wyroku.
Ale oczywiście to nie jest prawomocne. Oczywiście. Nie koniec całej historii, bo słyszymy, że prokuratura będzie się odwoływać.
No, prokuratura może nie musi, zobaczymy, bo jeszcze prokuratura, która wczoraj była na sprawie, nie powiedziała ostatecznie, że prokuratura się będzie odwoływała, tylko czekałem na uzasadnienie wyroku, zobaczymy. No znowu będzie, jeżeli się odwoła, to znowu nerwy, znowu powrót do sprawy, ale dla mnie to już jest bardzo ważne. Ważne, że naprawdę my ratowaliśmy sytuację, ratowaliśmy dofinansowanie, robiliśmy wszystko i cieszę się, że sąd to potwierdził, bo ta praca jest moją pasją. To jest dla mnie misja, to jest dla mnie wyzwanie. Każdy dzień tej pracy jest dla mnie czymś ważnym i strasznie mnie po prostu bolało to, że musiałem udowadniać, że nie jestem wielbłądem. Ale nie jestem, ale znaczy trochę jestem, bo trochę trzeba tutaj zasuwać po tej pustyni z karawanem. Ale pracujemy, idziemy do przodu i nie poddajemy się.
Panie prezydencie, ale żeby nie było tak, tak łatwo i przyjemnie. Czytam opinie i komentarze internautów gorzowian i mówią tak, no dobrze, no ale to prezydent ma takiego pecha z tymi przetargami, przyszedł do Gorzowa, tutaj też, co przetarg, to jakieś przygody.
Nie, no ale to kiedyś jeden z samorządowców powiedział mi coś takiego: Jacek, chcesz być długo wójtem, burmistrzem czy prezydentem, to nic nie rób. My po prostu wzięliśmy na siebie gigantyczną odpowiedzialność. To nie tylko ja, to moi pracownicy, którzy są naprawdę w tej chwili przepracowani. W tym celu dajmy podwyżki, ale...
300 zł teraz tak, dla
300 zł netto od lipca, ale to też podwyżki to nie są, to wszystko nie załatwia sprawy. My cały czas dobieramy ludzi, jest coraz więcej chętnych, więc ktoś musi te zadania zrealizować. Po prostu takiej ilości zadań nie było do tej pory realizowanych. Stąd biorą się różne problemy, a poza tym sytuacja na rynku jest też bardzo trudna.
Na rynku zawodowym.
Tak, okay. Brakuje rąk do pracy.
I o tym często informujemy. Ale na przykład taka informacja, Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, inwestycja, na którą czekają gorzowianie. Powiem szczerze, ja jako rodzic także. Całkiem niedawno byłem na targach edukacyjnych, gdzie dyrektorzy już mówili gdzieś tam między wierszami, że no tak, miasto zapowiadało, że najpierw 2018, potem 2019 i dyrektorzy mówią, ten termin nie jest realny. No i okazuje się, że rzeczywiście termin oddania, uruchomienia Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu przesunięty został o rok.
Tak, świadomie przesunięty. Po pierwsze trzeba powiedzieć, że ta inwestycja jest nie tylko ważna dla nas, ona jest ważna dla całego naszego miejskiego obszaru funkcjonalnego, bo my wspólnie promując gospodarkę pokazujemy jakby to, że Gorzów jest świetnym miejscem do inwestowania, ale żeby tu inwestować w naszym miejskim obszarze funkcjonalnym, no to musimy mieć dobre warunki. Jednym z warunków inwestowania jest właśnie szkolnictwo zawodowe. To jest dzisiaj taki warunek konieczny.
Fachowcy przyciągają kolejne firmy, tak?
Bez uzdań.
Są do zagospodarowania fachowcy, wtedy szybciej potencjalny inwestor zainteresuje się danym regionem. Stąd jest to bardzo ważne, ale skoro dane firmy czy potencjalni inwestorzy słyszą, że no co Centrum Edukacji Zawodowej, to takie Yeti jest, wszyscy słyszeli, nikt jeszcze nie widział.
Ale panie redaktorze, po pierwsze, że żeby przygotować obiekty infrastrukturalne, to trzeba było mieć jakieś projekty, ale żebyśmy mogli mieć projekty budowlane, to musieliśmy mieć cały wkład merytoryczny. Musieliśmy wiedzieć, jakich przedmiotów będziemy uczyć, w jakich pracowniach, na jakim sprzęcie, jakie, nie wiem, wytrzymałości mają być stropy, bo będą tam określone maszyny i tak dalej. Nad tym pracował wspaniały zespół ludzi z Wydziału Edukacji, nauczycieli, dyrektorów szkół, ludzi biznesu, przedsiębiorców, którzy włączyli się w Centrum Edukacji Zawodowej.
I to szerokie przedsięwzięcie.
Ogromne przedsięwzięcie. I to, co w tej chwili, to jest już to, co się będzie działo, bo zaraz ogłosimy przetarg, wejdziemy się w tym roku, jeżeli nie będzie jakichś większych odwołań, to się w okolice wakacji, może po wakacjach na roboty budowlane. To jest wisienka na torcie tej największej pracy, która została wykonana. I świadomie dzisiaj podejmujemy decyzję, bo moglibyśmy podjąć to ryzyko. Moglibyśmy podjąć ryzyko, okej, liczymy, że we wrześniu, powiedzmy, wykonawca wejdzie na roboty i w rok wykona. Można zrobić wszystko. Tylko trzeba byłoby ściągnąć ekipy, które by pracowały na 3 zmiany. Kosztowałoby to zdecydowanie więcej, a mamy świadomość, że wszystkie inwestycje dzisiaj ze względu na boom budowlany idą wyżej i nie stać nas na to, żebyśmy dzisiaj przepłacali. Więc to jest tak naprawdę to, że dzisiaj moi oponenci polityczni używają tego za taki przytyczek w nos, a Wójcicki sobie tam nie poradził, się tym nie przejmuje. Ja się przejmuję tym, że my przesuwając ten termin będziemy mieli swego rodzaju kumulację w 2018-2019 roku.
Dzieci, które dzisiaj chodzą do 7 klasy, spotkają
Dokładnie, z
gimnazjalistami.
Tak, i to będzie kumulacja. Dlatego tym, co dzisiaj nasi oponenci mówią, tym się nie przejmuję.
I powiem szczerze, że niektórzy różnie dyrektorzy oceniają sytuację w swoich szkołach. Niektórzy mówią, nie będzie kłopotu, przyjmiemy każdego. Inni mówią, no, będzie ostra selekcja.
Robimy wszystko, żeby ten newralgiczny rok przejść. Ale to naprawdę nie będzie łatwe, więc jeszcze do tego nasza decyzja świadoma o tym, że przesuwamy termin, utrudnia tą sytuację. Ale nie było takiej rzeczy, której byśmy nie zrealizowali. Tu też pewnie przy jakichś problemach zrealizujemy to spokojnie. Tylko nie chciałbym sytuacji, w której ogłosimy przetarg, damy 8-miesięczny termin wykonania prac na Centrum Edukacji Zawodowej i okaże się, że nie pójdzie za 70 milionów, tylko za 150. Wtedy tego nie zrobimy w ogóle.
2020, tak? To jest data, 1 września. Wtedy... Tak, zadzwoni tam dzwonek żeby, szkolny.
Tak, 1 września 2020 to będzie otwarcie już takiego oficjalnego Centrum Edukacji Zawodowej, natomiast wcześniej trzeba będzie z dobre 2 miesiące przekazać tą szkołę nauczycielom, wcześniej ją wyposażyć i tak dalej, także tych prac jeszcze jest sporo.
A kiedy pojawią się pierwsze prace na Kostrzyńskiej? Przetarg, kiedy podpisanie, kiedy zakończenie formalności, bo no czekamy na, miasto czeka na odpowiedź, tak?
Tak, mamy wybraną firmę, jest to firma warszawska, duża firma Budimex. W tej chwili czekamy na zakończenie się kontroli uprzedniej, to jest okres 40-dniowy. Chcielibyśmy tak realnie w maju podpisać umowę, jeżeli nie będzie żadnych odwołań więcej poza kontrolą uprzednią, no to w maju podpiszemy umowę i w czerwcu wykonawca może wchodzić na roboty. Zobaczymy, no wszystko przed nami.
Całkiem niedawno na naszej antenie gościł, w naszym studiu gościł radny Jerzy Synowiec. Wrócę teraz do tematu budynku po Grodzkim Domu Kultury, pałacyku. Mówi, kupujemy brzydki budynek, niepotrzebny w centrum miasta, a oddajemy za bezcen, czy oddajemy po prostu perełkę. Dlaczego nie wykorzystać tych środków na właśnie dopieszczenie tej perełki, czy wykorzystanie, zrobienie jej do celów użytkowych?
No właśnie.
A po zostawieniu w stanie miasta.
Jeżeli byłoby nas na to stać, to nie byłoby problemu, tylko że chwilę wcześniej radni mówili o tym, zresztą to jest logiczne, że mamy problemy z budynkami oświaty, szkołami, przedszkolami, tam trzeba remontować, tam idą przede wszystkim duże pieniądze. Mówimy tu o obiekcie zabytkowym. Piękny budynek kiedyś własność prywatna, willa gorzowskiego fabrykanta. Dzisiaj chcemy, żeby trafiła w ręce prywatne, ale żeby była odpowiednio zagospodarowana, bo jeżeli można zagospodarować o budynek nie naszymi pieniędzmi podatników, to bardzo dobrze. Zabezpieczamy się w tych umowach tak, że nie będzie mowy o tym, żeby ten budynek niszczał, że nic się z nim nie będzie działo.
Czyli będziemy miasto będzie mogło odebrać ten budynek, jeśli inwestor nie wywiąże się z pewnych formalności. Tak.
Natomiast i pojawiła się firma, lokalna gorzowska firma, która jest tym zainteresowana, ma do tego potencjał, kapitał. Jeżeli będzie chciała go kupić, to bardzo dobrze, będziemy się z tego cieszyć, bo tam naprawdę, tam trzeba włożyć około 20 milionów złotych w piękny budynek, ale jego powierzchnia absolutnie nijak ma się do powierzchni przemysłówki. Przemysłówka to jest 6 tysięcy metrów kwadratowych. Nie wiem, czy Grodzki Dom Kultury łącznie ma 1000 metrów kwadratowych ze wszystkimi obiektami sąsiadującymi. Natomiast pamiętajmy o tym, że zabytki wymagają ogromnych pieniędzy. I teraz tak, będzie decyzja. No jakbyśmy go zostawili, to pewnie przez najbliższe lata by niszczał. No, utrzymanie to jest około 100-150 tysięcy rocznie tego budynku, żeby był ogrzany, no bo nie możemy sobie na to pozwolić, żeby nie był, żeby był ogrzany, żeby był nadzorowany przez ochronę. Więc tak, co roku wydajemy jakieś pieniądze, obiekt dalej niszczeje. Oczywiście, no można byłoby go wyremontować, tylko pytam za co. Jeżeli tutaj pan radny ma pomysł, za jakie pieniądze można było go wyremontować, super. Ja takiej możliwości nie widzę. Póki co sprawuję pieczę nad budżetem. Chcemy pieniądze przeznaczać przede wszystkim na obiekty te użyteczności publicznej, takie jak właśnie placówki oświatowe, bo tam są największe potrzeby.
O czym też i w tym programie alarmowali wręcz nasi słuchacze. A propos słuchaczy, druga część programu i rozmowa z prezydentem Gorzowa Jackiem Wójcickim już za chwilę, wtedy pytania od państwa. 95-725-8877. Wracamy po prognozie pogody.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki jest z nami. I czas na pytanie od państwa. 957258877. Odbieramy pierwszy telefon. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie prezydencie.
Dzień
witam
dobry.
Serdecznie.
Witamy, dzień dobry.
Ja mam takie pytanie do pana. Czy mógłby pan powiedzieć nam, kto jest gospodarzem terenu tutaj za kościołem Maksymiliana Kolbe, jadąc ulicy Piłsudskiego. To jest teren jest strasznie zachwaszczony i chwasty to są chyba na jakąś wysokość chyba 1,5 metra. Są jeszcze te końcówki tych starych drzew, takie to kiedyś były te sady. Kto jest gospodarzem tego terenu? Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Muszę to sprawdzić, bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że to był kiedyś teren miejski, ale myśmy się z jakąś instytucją zamienili.
Czy to nie jest teren pod inwestycje właśnie przygotowany?
Tak. Postaram się odpowiedzieć, jeżeli będzie taka możliwość, to przy następnej audycji, a najlepiej to może myślę, że pana bardziej usatysfakcjonuje, żeby zobowiązać właściciela, tudzież zarządcę terenu do tego, żeby go po prostu trochę odhaszczyć.
Żeby to wizualnie tak, lepiej wyglądało.
Lepiej wyglądało.
To zdaje się kiedyś sady były, tak?
Chyba tak, były to sady, ale nie wiem właśnie, czy jeszcze jest to nasz teren, czy myśmy to tym terenem się zamienili. Ale sprawdzimy to.
Jesteśmy na antenie. Halo, dzień dobry, odbieramy kolejny telefon.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Ja w sprawie naszego parku, Perełki, centrum miasta.
Tak.
W tamtym roku już poruszyłem z panem prezydentem ten temat ptactwa. Tutaj jak w parku, gdy nie mam za dużo liści, to bez parasola strach przejść. Słyszałem wczoraj w wiadomościach, że w Radomsku robią porządek, wynajęli sokolników, którzy będą pracować nad przeganianiem sokołami ptaków do końca kwietnia. Czy u nas nie można tego problemu zlikwidować? Ptactwa jest za dużo. Wczoraj widziałem, zrobiliśmy zdjęcia specjalnie gdzieś koło 18 nad miastem, jak krąży chmara czarnego ptactwa. A że ekolodzy, bo prezydent mi wtedy mówił o ekologach. Niech przejdą z dziećmi latem.
Dokładnie.
Tam bez parasola strach wejść.
Dokładnie.
A czyszczenie pieniędzy, ładowanie, sprzątanie i mycie tych ławek i alejek to trochę przesada.
No zgadzam się. W 100% uważam, że też może powinniśmy nad tym ekosystemem naszym no, pewną kontrolę mieć i jeżeli jest taka możliwość, mówi pan tutaj, że Radom robi taki zabieg. Sprawdzimy, dzięki za podpowiedź, sprawdzimy. Ja zobowiązuję się do tego, że sprawdzimy, jak wygląda to w Radomie, jak oni do tego podeszli, jak sobie poradzimy z ekologami, bo faktycznie to jest dzisiaj duży problem, bo już słyszałem, że jest taka akcja właśnie ratujmy krukowate, żebyśmy ich nie przeganiali i tak dalej. Chociaż naprawdę w parku róż no strasznie jest, one siedzą na tych platanach, a może to jest dobry czas, bo faktycznie jest to okres, kiedy te gniazda są zasiedlane, kied jest przed okresem lęgowym, myślę, że sprawdzimy, jak robi to Radom.
95-725-8877, nasz telefon cały czas dzwoni, odbierzmy zatem kolejny. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie prezydencie.
Dzień dobry.
Panie prezydencie, mam pytanie odnośnie Wróblewskiego, o którym pan mówi, że to polityka, kampania wyborcza i tak dalej. Czy pan ma pełne informacje, o co w ogóle chodzi stronie społecznej czy mieszkańcom w sprawie tej ulicy? To nie chodzi o sianie trawy, proszę pana.
Jako mieszkaniec, tak? Chce pan, to tak, może pan to powie, jakie są zastrzeżenia, jeśli chodzi o Wróblewskie.
Zastrzeżenia są, proszę pana, takie, że według protokołów odbioru ta inwestycja została odebrana przez miasto w dniu 19 grudnia z terminem zakończenia całej inwestycji, tak wynika z protokołu, 1 grudnia. Natomiast chodniki kładziono jeszcze w grudniu i jeszcze w styczniu.
Ale chodniki są chodniki, nie czy nie ma?
Chodniki w tej chwili są. Aha.
Tak, z uwagami były uwagi. No, ja nie znam dokładnie protokołu i w tej chwili będzie pan cytował protokoły, to ja się do tego nie odniosę. Jak najbardziej, wszystko jest sprawdzane. Będzie Rada Miasta podjęła decyzję, tak, chyba że komisja rewizyjna się tym zajmie. Więc wszystko jest, można sprawdzić, można zbadać. Nie znam szczegółów, nie będę się w te szczegóły zagłębiał, bo jakbym się zagłębiał nad tymi szczegółami.
Dlatego, to... panie prezydencie, uważam, że, przepraszam, że przerwę, uważam, że powinien pan się zapoznać z tymi dokumentami, zanim będzie pan mówił opinii publicznej, że chodzi o posianie trawy w lutym.
Wie pan co, ale tak naprawdę...
trawniki były posiane do 1 grudnia.
Okej. Szczerze to myślę, że bardziej mnie interesuje to, że droga została zrobiona, że i mieszkańców też, że jeżeli są jakieś niedoróbki, to będą poprawione, to jest nasz obowiązek dopilnować, rozliczyć wykonawcę. I na tym się skupiamy. Jest tyle inwestycji, a jeżeli są jakieś uwagi, proszę bardzo, proszę je wnosić, powiadamiać prokuraturę, nie ma problemu, pokażemy wszystkie dokumenty. No, jesteśmy otwarci na to, tylko ja nie będę się, naprawdę, to mówię szczerze, ja nie będę się tym zajmował, nie będę tracił na to czasu, żeby w tej chwili studiować dokumenty. Są pracownicy, są radcy prawni, wszystko wyjaśnią.
Bardzo dziękuję. Tylko prowadzenie ludzi w błąd z tym, że chodzi o trawnik, jest naprawdę...
Wie pan co, ale jeśli nawet, to nie tylko trawnik, ale to, że został dołożony chodnik gdzieś, że, czy został protokół odbioru zrobiony
panie,
z uwagami...
Panie prezydencie, przepraszam, naprawdę, proszę zapoznać się z dokumentami, bo...
Czy jako użytkownik Wróblewskiego widzi pan tam jakieś niedoróbki i tak dalej? Dopytam od razu.
Proszę pana, widzę. Można przejść nawet w tej chwili, zobaczyć to, co było w protokole, a czego nie było w poprawkach i te pewne rzeczy są nadal do tej pory niezrobione.
Okej, będziemy poprawiać. No trudno było, bo ja jeszcze raz powiem, no w tych mrozach, no nie wiem, od 3 dni nie mamy mrozów. Panie jak najbardziej.
1 grudnia zakończona inwestycja. 1 grudnia inwestycja nie była zakończona, zapewniam pana.
Były pewne roboty uzupełniane. Okej, jasne. Oddajmy to, niech się zajmą tym pracownicy, nie wiem, służby. Naprawdę to szkoda czasu, myślę. Dziękuję.
Szkoda też robić kampanię. Pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. I Wróblewskiego została poruszona. Mieliśmy też ten temat poruszyć, która została poruszona przez naszych słuchaczy. 95-125-8877. Jeszcze kilka minut pan prezydent z nami. Panie prezydencie, co z Motor Racing Show? To jest impreza, co do której dużo osób ma duże oczekiwania. Niektórzy mówią, że nie widzą jakby święta miasta bez Motor Racing Show, no, i nie mówią,
już jest impreza z dużym jakby bagażem doświadczeń. No, w tym roku miała być 10 i będziemy robić wszystko, żeby
szukacie
była.
Szukacie sponsora, tak?
Szukamy sponsora, bo tak
pojawił
naprawdę...
się już jakiś?
Prowadzimy rozmowy. Ja powiem tak, takie rozmowy lubią ciszę, więc w momencie, kiedy będzie już podpisana umowa, to wtedy będziemy mogli mówić o tym, że mamy sponsora.
Ale zakłada pan im taką opcję, że nie będzie tej imprezy?
Nie, wydaje mi się, że nie.
Czy wczytuję się, czy wsłuchuję w opinię mieszkańców, to ostatnie edycje chyba nie do końca spełniły oczekiwania.
Jasne, dlatego chcemy, zbieramy te wszystkie głosy. Chcemy zrobić imprezę odpowiadającą mieszkańcom, żeby była jeszcze bardziej dynamiczna. No ale do tego potrzeba na pewno środków finansowych, na które liczymy teraz i zbieramy.
A zasieki pan już zbiera? Bo chce pan odgrodzić... wiadukt, remontowany wiadukt od bulwaru.
Aj, to jest gra, że tak powiem, gra dwóch interesów. Dwóch interesów,
miasto kontra PKP.
Dokładnie. Skoro PKP stanęło na stanowisku bardzo twardo i absolutnie nie miało chęci rozmowy z nami, no to my też postawiliśmy jasną sprawę, że nie mamy obowiązku wpuszczania PKP na bulwar. A jeszcze raz powiem, prezydent Jędrzejczak, podejmując decyzję niełatwą o wbudowaniu bulwaru, też kontrowersyjną, też wtedy było dużo na nim wieszano psów, wydatkował duże pieniądze. Miasto wydatkowało, to z naszych podatków poszło i teraz właśnie po to, żeby tam były lokale gastronomiczne, żeby te funkcje były spełnione i to świetnie zafunkcjonowało. Jeżeli teraz PKP będzie chciało w drodze przetargów, bo nie wiem jakim trybem będzie wynajmowało, to biorąc pod uwagę ustawę o finansach publicznych i racjonalne gospodarowanie, wynajmie tę niszę temu, kto da najlepszą cenę. A jestem przekonany, że lepszą cenę dadzą banki lub inne instytucje niż restauratorzy, bo jednak gastronomia to nie jest dzisiaj najbardziej dochodowy biznes.
No jednak PKP jest właścicielem tego. Dobrze, ale jak pan to widzi? Pawilon? Naprawdę chce pan postawić jakiś pawilon na bulwarze?
Ale mamy grzybki, stoją już takie punkty gastronomiczne. Można to zaaranżować. Jeżeli, to mówimy tu o ostateczności. Na razie nasze stanowisko z PKP jest twarde. Tym bardziej, że tu się spieramy z PKP PLK, a z drugiej strony z inną spółką, PKP Nieruchomości, mamy świetne relacje, wzajemnie sobie pomagamy.
Ale kładka leży odłogiem na moście kolejowym.
Tak, to jest PKP PLK i tu też jest PKP PLK problem. Więc z jedną spółką, z którą współpracujemy i wzajemne relacje mamy, bo my od PKP przyjmujemy też nieruchomości, które są niezbędne, bierzemy na siebie ten ciężar, no ale z drugą spółką jest troszeczkę gorzej. Cały czas prowadzimy rozmowy, więc spokojnie myślę, że jeszcze nic nie jest przesądzone.
Rzutem na taśmę odbierzmy ostatni telefon dzisiaj. Halo, dzień dobry.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
mam pytanie. Ogłoszono już tam rok temu chyba, że będzie przebudowywane skrzyżowanie Słowiańskie ze Żwirową. Chodzi o te prawo i lewo skręty dodatkowe. Sprawa, nie wiem, ucichła w tym najbliższym budżecie. Nie widziałem tego, także prosiłbym o odpowiedź.
Tak, dlaczego? Dziękuję. Dlatego, że nam się trochę dużo rzeczy skumulowało i nie chcę skłamać dokładnie, ale my będziemy wchodzić, jeśli się nie mylę, to jeszcze w tym roku w przebudowę ulicy Żwirowej w związku z projektem adaptacji do zmian klimatu, budową sieci kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych i nie możemy złożyć tych inwestycji razem, bo wtedy zblokujemy totalnie już to skrzyżowanie. Dlatego to jest nieduża robota, tam jest na, nie pamiętam, milion z kawałkiem. Dlatego ona została przeniesiona. Jeśli się nie mylę, to właśnie jest chyba kolizja z tym projektem adaptacji do zmian klimatu, czyli przebudowa ulicy Żwirowej. Ale to też postaram się sprawdzić i w przyszłym tygodniu odpowiem.
Inwestycja, która usprawniłaby trochę.
Tak, na pewno, bo wiemy, że to skrzyżowanie Słowiańska, Roosevelta, Kosnierów i Żwirowa to jest trudne skrzyżowanie.
Telefony dzwonią, ale kolejne odpowiedzi
to prosimy pisać
za tydzień, więc pan prezydent znów do naszej dyspozycji, jak w każdy czwartek. Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa, gościł dzisiaj w naszym studiu. Dziękuję bardzo
panie prezydencie. Dziękuję. Jeszcze raz wszystkiego dobrego wszystkim paniom.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.